Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam bardzo serdecznie wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zwłaszcza te osoby, które są po raz pierwszy, szczególnie chcemy przywitać. Niech Bóg błogosławi. Na początku chciałbym przeczytać fragment ze Słowa Bożego. Apostoł Jan w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, to jest takie bardzo znane miejsce Bożego Słowa, 3 rozdział Ewangelii Jana, i 16 wiersz, czytamy takie słowa: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Widzimy tutaj bardzo istotne, ważne prawdy, mianowicie, że Bóg jest Bogiem, który miłuje człowieka, tak bardzo miłuje człowieka, że oddał swojego Syna, jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Bardzo często zdarza się, że kiedy rozmawiamy o Bogu z ludźmi, którzy nie czytają Pisma Świętego, nie znają Słowa Bożego, bardzo często zdarza się, że te osoby mają taki niewłaściwy obraz Boga w swoim sercu. Wyobrażają go sobie tak jak kogoś takiego bardzo surowego, takiego wymagającego, kogoś, kto jest taki bardzo, bardzo wymagający. Ale Biblia przedstawia zupełnie inaczej naszego Stwórcę, ponieważ apostoł Paweł w liście do Rzymian, on mówi, że kiedy byliśmy jeszcze w grzechach naszych, to Chrystus za nas umarł. I On nas umiłował właśnie wtedy, kiedy byliśmy w naszych upadkach, w naszych grzechach. A więc Paweł mówi również w liście do Rzymian, że to Jego pobłażliwość, dobroć, Jego miłość, dobroć do upamiętania nas prowadzi. Łaskawy, dobry Bóg, święty Bóg. Gdybyśmy chcieli czytać Boże Słowo pod kątem Jego wymogów, to one są o wiele większe, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. O wiele większe są wymogi Boga względem człowieka. Ale gdybyśmy chcieli czytać pod kątem łaski, miłosierdzia i przebaczenia, dobroci, Jego cierpliwości, to jest to o wiele, wiele większe i głębsze, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Jak wielka jest miłość Boża, którą Bóg objawił swoim Synu, Jezusie Chrystusie. To jest ta miłość, która zwycięża wszystko. To jest ta miłość, która kruszy nasze serca. To jest ta miłość, która nas zdobywa, bracia i siostry. Ona nas leczy, uzdrawia. Wszelkie zranienia, wszelkie stare jakieś, powiedzmy, sprawy z przeszłości, coś, co może sprawiło komuś ból. Miłość Jezusa Chrystusa w doskonały sposób uzdrawia, leczy i wymazuje z naszej pamięci, tak że nawet nie chcemy do tego wracać, ponieważ Bóg w doskonały sposób uzdrawia, leczy i chce prowadzić nas. Czytamy w jednym z psalmów, że Bóg ponad wszystko wywyższył imię swoje i słowo swoje. Ponad wszystko, ponad naukę ludzką, ponad tradycję, ponad wszelkie religie, ponad wszelkie religie. Niedawno mieliśmy taką okazję rozmawiać z dwoma młodymi dziewczynami, które miały sporo pytań na temat Boga, na temat Jezusa. I dla nich problemem było również to, że no jak nazywa się wasz Kościół? Jak nazywa się wasz Kościół? Ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i kiedy pierwsi uczniowie Pana Jezusa zostali posłani, aby głosić Ewangelię, aby opowiadać o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie i Jego miłości, oni nie mówili nic na temat nazwy Kościoła. Nie mówili nic na temat denominacji, nie mówili nic na temat jakiegoś stowarzyszenia czy misji, że to my jesteśmy tą specjalną grupą, która nazywa się tak i tak. Absolutnie. Oni tego nie robili, ale co oni czynili? Oni głosili Jezusa Chrystusa, głosili Syna Bożego, opowiadali o Synu Bożym, o Jego działaniu, o Jego miłości, o Jego ofierze, o tym, co On zrobił dla każdego człowieka. A więc Biblia uczy nas, że Bóg umiłował świat tak bardzo, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Biblia uczy nas tutaj, że każdy, kto wierzy, nie ginie. Każdy, kto wierzy, nie ginie. Ale gdybyśmy czytali dalej, jest powiedziane, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kiedy czytamy Biblię i kiedy zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę wydarzyło się w przeszłości, mam tutaj na myśli upadek pierwszych ludzi, to przecież widzimy, że konsekwencją tego jest to, że człowiek od tego momentu rodzi się w grzechu, a więc jest w stanie upadku, jest w stanie śmierci i bez pomocy Boga, bez pomocy Stwórcy, taki człowiek idzie bezpośrednio po swojej śmierci, niestety w to przerażające miejsce, które w Biblii nazywane jest piekłem, gdzie jest mowa o wiecznym potępieniu. A więc widzimy, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie i że On nie ma upodobania w śmierci grzesznika, ale chce i pragnie, aby każdy człowiek mógł przyjść do upamiętania, aby każdy jeden człowiek, bez względu na to, kim jest, gdzie mieszka, czym się zajmuje, nieważne ile ma lat, w jakim się jest wieku. No czasami ludzie mówią, mają takie powiedzenie, to jest tak zwana ludzka mądrość, ludowa mądrość, że starych drzew się nie przesadza. Niektórzy tak ludzie twierdzą. A kiedyś, pamiętam, jechałem w stronę Warszawy i jest taka firma, która zajmuje się przesadzaniem starych drzew. Oni reklamują się, że przesadzają najstarsze nawet drzewa. Więc to nie jest prawda do końca z tymi drzewami. Ile lat miał Abraham, kiedy usłyszał od Boga słowo? Ile on miał lat? 75. I zwróćmy uwagę, że on wyprowadził się ze swojego kraju. Dla człowieka w tym wieku, 75 lat, wyprowadzenie się do drugiego miasta już jest wielkim problemem. To już jest wielki problem. A tutaj pomyślmy, wyprowadził się do innego kraju. Dlatego, że Bóg powiedział, przemówił do niego i Biblia uczy, że on nie wiedział nawet, dokąd idzie. A Bóg go prowadził. A więc widzimy, jakże ważne jest to, by naszą wiarę połączyć z posłuszeństwem, aby pójść za głosem Bożym, aby uwierzyć w Słowo Boże, aby uwierzyć w to, co mówi Pan Jezus Chrystus do nas poprzez swoje Słowo. A więc On miłuje człowieka, miłuje grzesznika i nie chce, aby ktokolwiek był potępiony. I dlatego to Bóg posłał swojego Syna. Posłał swojego Syna i wiemy, że Syn był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. W tym objawiła się miłość Boga do człowieka, że Syn był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Stał się człowiekiem i On przybrał postać sługi. Jezus Chrystus stał się sługą, ten wielki, potężny Bóg, który stworzył świat i kosmos, to czego nawet nie znamy jeszcze, jako ludzkość niezbadane jest do końca. Bóg to wszystko stworzył, uczynił. Wielki, potężny, święty Bóg stał się człowiekiem i stał się sługą wszystkich. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. A więc chciejmy powstać, bracia i siostry, aby dziękować Jezusowi, aby móc Go wywyższać dzisiaj, by móc Go uwielbiać. I niech prośbą naszą będzie również to, aby On dzisiaj mógł działać swobodnie między nami, bo On przecież obiecał, że gdzie dwaj lub trzej w imieniu moim, tam będę obecny pośród was.
Chwała Bogu, witam was serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Cieszymy się, że możemy być razem z wami. Ta nasza wizyta jest jakby wynikiem wizyty brata Adama, siostry Danusi, jego małżonki, kiedy chyba niecały miesiąc temu byli u nas w Woli Piotrowej i odwiedzili nas też i jakby to spotkanie zaowocowało tym, że jesteśmy dzisiaj tutaj i bardzo się cieszymy. Przyjechaliśmy tutaj do Was nie po to, aby tylko dzielić się z Wami, ja dzielić się czy usługiwać, ale też jesteśmy otwarci, aby od Was odebrać, dlatego że kiedy ciało Jezusa Chrystusa, poszczególne członki spotykają się, to wtedy nawet najmniejszy, najsłabszy członek ma moc od Boga darowaną, aby pocieszyć, aby wzmocnić innego. I czasami zwykłe podanie ręki, czasami uśmiech do kogoś może więcej znaczyć niż całe kazanie, bo ktoś tego potrzebuje. Dlatego cieszymy się z tego, że jesteśmy wszczepieni w to ciało Jezusa Chrystusa. Oczywiście żyjemy na różnych miejscach, w różnych miejscowościach, różne zadania wykonujemy. My w Woli Piotrowej, to jest taka osadnicza wioska, nasi rodzice przed 60 laty tak wyrozumieli prowadzenie Boże i z dawnego Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej Czechosłowacji przeprowadzili się niektórzy też i ze strony tutaj Śląska Cieszyńskiego, Cieszyna i odbudowali i zaludnili 3 wioski, które po II wojnie światowej tam właśnie były opustoszałe. To jest Wola Piotrowa, to są Puławy, o dziwo, tak jak wy, ale to jest wioska i Wisłoczek. Ja myślę, że znacie nas trochę i przywożę od naszego zboru serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr naszego zboru. Zresztą wasz zbór 2 lata temu chyba w weekend majowym mieliśmy ten przywilej gościć was po rodzinach, zapoznać się z wami i to było bardzo cenne, bardzo miłe, cieszymy się, pamiętamy to. I również przekazuję wam szczególne pozdrowienia od Krzysztofa, którego właśnie Adam przywiózł wtedy na ośrodek, dlatego że od kilku lat jest wybudowany taki ośrodek dla mężczyzn, który pomaga ludziom po różnych problemach życiowych, uzależnieniach, po wyjściu z zakładów karnych. I tam jest taka chrześcijańska terapia. Mogą znaleźć ukierunkowanie, drogę, mogą spotkać się z Chrystusem, mogą nawiązać z Nim relacje, mogą nauczyć się, mogą przyglądnąć się, jak wygląda rodzina, jak funkcjonuje i tam właśnie takiego ośrodka ten brat Krzysztof, brat czy nie brat, ponoć, że kiedyś był, ale i on kiedy w ubiegłą niedzielę wyjeżdżałem od nas, kończyło się nasze nabożeństwo Woli Piotrowej i ja stałem, mówię, że wybieramy się tutaj w niedzielę, aby być z wami, to on podszedł do mnie i mówi: bardzo serdeczne pozdrowienia proszę przekazać pastorowi i całemu zborowi. Rozmawiałem też i z tym bratem, który tam jest odpowiedzialny, a więc widzi go jako tego, który chce zmianę życia, który przykłada się, który jest do dyspozycji i to jest wielka szansa, bo z Bożej strony Bóg wszystko uczynił. Ale jeżeli my z naszej strony nie odpowiemy pozytywnie na to, to niestety to wszystko, tak po prostu mówiąc, przejdzie nam koło nosa, nie spotkamy się, nie skorzystamy. A szkoda nie tylko tego tutaj na tej ziemi, ale to jest szkoda na całą wieczność, wiemy, bo tak Słowo Boże nas uczy, tak nam Słowo Boże mówi. I dlatego cieszymy się. Wiem, że się modlicie, my również modlimy się za nich. Wierzymy w to, że ze strony Bożej jest wszystko uczynione i również ze strony tych, którzy pragną, których Duch Święty pobudza, mogą skorzystać z tej łaski, z tej przeobfitej, przeogromnej łaski, którą my nieraz może nie doceniamy, ale ona jest tak wielka, że jest gotowa ratować i pomóc każdemu człowiekowi. Przyjechaliśmy tutaj, przebywszy pewien odcinek drogi. Wczoraj mieliśmy ten przywilej wieczorem pojechać do Kazimierza, troszeczkę popatrzyć się i wszędzie jest piękno, u was jest piękno, ale chyba najpiękniej jest w Bieszczadach, u nas myślę, ale nie. Oczywiście, wszędzie jest piękno, bo to Pan Bóg stworzył i to jest właśnie najpiękniejsze. Ale nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę. Ja na przykład w Woli Piotrowej mieszkając w tej chwili już ta działka, na której stoi budynek i cała działka jest moją i mojej małżonki własnością. Otrzymaliśmy to od mojego tatusia, nam to przekazał. I wy wszyscy, którzy macie jakieś działki, nie wiem, czy uświadamiacie sobie, że te działki, które posiadacie, macie na to akt własności, jak notarialny, że wasze jest tylko chyba 20 czy 30 centymetrów. A ta reszta pod spodem to nie jest wasze. Gdybym ja na swojej działce w ogrodzie wykopał jakiś gliniany garnek ze złotymi monetami, to nie jest moje. Według prawa ja muszę to oddać państwu polskiemu, bo to jest właśnie własnością państwa. A więc niby jest coś naszego własnego, ale to nie jest nasze. No, państwo rości sobie terytorialnie prawo do tam, gdzie mają miejsce, ale tak, kiedy zastanawiamy się, to też nie jest własnością państwa, bo to jest wszystko własnością Boga. On to stworzył wszystko. On stworzył piękną ziemię, on stworzył piękne góry, on stworzył rzeki, on stworzył doliny, wąwozy tu ponoć są bardzo ładne. Może kiedyś następnym razem wybierzemy się, żeby zwiedzić te wąwozy, czy u nas można na Połoniny wyjść na góry. No, w różny sposób można podziwiać. Kiedy patrzymy na kwiaty, kiedy patrzymy na rośliny, w tym jest zawarte życie. U nas w ogrodzie w tej chwili jeszcze trawa tak ledwo co się pojawiła, tak leczko się zazieleniła, ale w kilku miejscach pojawiły się kwiatki krokusy. I co zauważyłem? Oczywiście mają różne kolory, ale kiedy jest słoneczny dzień, to one, listki, te kwiaty tak się rozszerzają w stronę słońca. Poprzedni dzień, niż wyjeżdżaliśmy, był taki pochmurny, no one po prostu tak zwinięte. Życie w nich jest, żyją. Zwierzęta, to wszystko żyje. A więc to wszystko Bóg stworzył i my żyjemy tutaj na tej ziemi, którą Bóg dla nas przygotował, szczególnie dla człowieka, bo On to wszystko stworzył, ale na koniec stworzył człowieka i to wszystko dla Niego. I to jest tak misternie stworzone. Kiedyś słuchałem wykładów pewnego człowieka, który mówił o stworzeniu w kosmosie, że gdyby Ziemia w stosunku do Słońca była o 10 centymetrów bliżej, na Ziemi by wyparowały wszystkie oceany. Gdyby Ziemia była o 10 centymetrów dalej, wszystko by zamarzło. Moi drodzy, troszeczkę mamy wyobraźnię Ziemia, Słońce, odległości. Jaka precyzja. I Bóg to wszystko stworzył. I użyczył nam, mówi, zarządzajcie, bądźcie na tej ziemi. I On w tym wszystkim miał doskonały plan. No niestety człowiek popsuł mu to. Choć Bóg nie był tym zaskoczony, dlatego że my czytamy, że zanim jeszcze ta ziemia powstała, Bóg miał już przygotowany tajemny plan ratunku, zbawienia, który w Jezusie Chrystusie został wykonany i zostało to przywrócone. Ale co ciekawe, że Bóg ma plan dla całej ludzkości, ale Bóg ma poszczególny plan dla każdego człowieka, dla ciebie i dla mnie. Dokładny plan. Można powiedzieć taką dokumentację techniczną. Ja przez 42 lata pracowałem w mieście Sanok, tam była taka firma Stomil. Pracowałem jako elektryk na obsłudze, zabezpieczeniu ruchu, w ruchu trzyzmianowym. A czasami zamontowano nową maszynę, przywieziono. I do każdej nowej maszyny była dokładna instrukcja dokumentacji technicznej. Co jak się podłącza, co jak się uruchamia. I jeżeli według tego się postępowało, to maszyna działała. Chcę powiedzieć Tobie, chcę uświadomić nam wszystkim, że Bóg dla nas ma dokładną instrukcję obsługi naszego życia. Jak przeżyć w tym życiu jak najlepiej? Zapytacie, gdzie taką instrukcję można nabyć? Ona jest tutaj. No gdzie? W którym psalmie? W której księdze? Nie. To jest wplecione w całą historię Biblii. A więc musimy całą tą instrukcję czytać każdy dzień, wczytywać się, wsłuchiwać się, aby Pan Bóg mógł do nas mówić i poprzez to odkryjemy, jaki On plan ma dla naszego życia. To nieważne, jak długo człowiek szukał, to nieważne, jak długo, ile stracił, ale kiedy dzisiaj zacznie na serio poszukiwać, otwierać się na Boga, to Bóg mu pokaże, wskaże i wyprostuje jego ścieżki. Jest nawet napisane, że Pan Bóg nagrodzi lata, które zjadła szarańcza i chrząszcze, czyli te lata, które są zmarnowane. Oczywiście młodości Pan Bóg nam nie wróci, czasu nie wróci, straconych okazji nie wróci. Ale ta reszta czasu, co nam zostanie, może w całkiem innej atmosferze być spędzona. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze taką oto rzecz, że to pisze w kontekście chrztu, że tak jak Chrystus umarł i później dnia trzeciego przez chwałę Ojca został wzbudzony, abyśmy my takie życie prowadzili. W kontekście wynika, że przez chwałę Ojca, przez Ducha Świętego, abyśmy nowe życie prowadzili. A więc chrześcijańskie życie to nie jest nauczenie się czegoś, jak w tym kościele się zachowują, jak w tym kościele to wygląda, dostosować się i to już wszystko, ale to jest prowadzić nowe życie. Można prowadzić nowej jakości życie, dlatego że wtedy mamy społeczność z Bogiem, który kieruje całym wszechświatem. Żaden problem dla Niego nie jest za trudny. Żadna potrzeba nie jest za wielka i to czyni nas, że możemy w odpocznieniu przed Nim przeżywać dni na tej ziemi. Problemem w tym, że zanim tego się nauczymy, ta wiecie, stara nasza egoistyczna natura, to słynne, kiedy pamiętam, kiedy mieliśmy dzieci, czy jak są małe dzieci, ledwo co zaczyna chodzić, tatuś czy mamusia bierze za rączkę, to słynne ja siama, ja sam to zrobię. To w nas tkwi gdzieś tak, że nie możemy się tego wyspić, że nie może to umrzeć, chociażśmy już wielokrotnie to przed Panem wyznawali, chociażśmy w chrzest zostali zanurzeni i Słowo Boże mówi, że umarliśmy, a jednak jak jest okazja, to po prostu coś doradzić, coś zmodyfikować, coś spróbować samemu, a wiemy, że to nie opłaca się na dłuższą metę, ale tylko to, co Bóg ma dla nas nagotowane. A więc Bóg ma plan dla naszego życia. Chciałbym, abyśmy dzisiaj w tym temacie troszeczkę się zatrzymali i chciałbym powiedzieć, że jakie było nasze pochodzenie. I będziemy czytać z kilku miejsc Słowa Bożego, a wierzę, że będzie to dla nas wszystkich ku zbudowaniu. W psalmie 40 psalmista Dawid w trzecim, może już drugi werset, to jest psalm Dawidowy, 40 psalm, drugi werset. Tęsknię, oczekiwałem Pana, pisze Dawid, skłonił się ku mnie, wysłuchał wołania mojego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę moje nogi, umocnił kroki moje. A więc tutaj Dawid pokazuje, że nasze pochodzenie to było w błocie grząskim, w jakimś dole zagłady. Izajasz prorok w rozdziale 51, w wersecie 1, mówi znowu troszeczkę w inny sposób. 51 Izajasz, pierwszy werset. Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukajcie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. A więc skała to jest rzecz martwa. I my w tej skale byliśmy. Byliśmy martwymi dla Boga. Błoto to znowu jest coś, co też jest martwe, ale ma tendencję taką wciągającą nas. Błoto, bagna są bardzo zwodnicze, bardzo zdradliwe. I nasz Zbawiciel, my czytamy, że wyciągnął mnie z dołu zagłady, albo tutaj wyrwał mnie, wyciosał, wyciosał z tego kamieniołomu. Kiedyś słuchałem takiego, czy czytałem, to było w języku czeskim, takie świadectwo pewnego Amerykanina, który coś opowiadał na temat bagna i jakoś tak to do mnie bardzo dotarło. On wyrastał na takiej farmie i tam niedaleko było takie zdradliwe bagno. I to bagno miało taką tendencję, że kiedy człowiek wpadł do tego bagna, czym więcej się szamotał, tym szybciej go to wciągało. I nie było szansy z tego bagna wydostać się. Rodzice zawsze go ostrzegali, słuchaj, są ścieżki, którymi można chodzić, nie próbuj tam gdzieś w lewo czy w prawo, bo się to skończy źle. No ale jak to chłopcy, jak to ciekawość i kiedyś też tak właśnie spróbował i wpadł w to bagno. No i próbował, szamotał się, coraz niżej. Mówi, że niewiele brakowało, żeby ostatnie oddechy nabrał. I wtedy na ścieżce tej pojawił się człowiek, podał mu rękę i wyciągnął go. I odszedł. Mówi, nigdy tego człowieka nie widziałem w tej okolicy. No i on później, dalej jego życie toczyło się, w swoim życiu tak się potoczyło, że po prostu poszukiwał prawdy, ale najpierw poszukiwał w religiach wschodu, w tych różnych naukach, aż w końcu spotkał się z Chrystusem i oddał mu swoje życie. I on później to skwitował tak, że kiedy byłem w bagnie tego życia, w bagnie tego świata, wtedy przychodzili różni ludzie koło mnie. Przyszedł Budda, ukłonił się przede mną, powiedział, no niestety takie jest twoje przeznaczenie. Przyszedł ktoś inny z tych przywódców czy założycieli tej religii, powiedział, no w następnym wcieleniu to będzie lepiej. Przeszedł inny, mówi, a nie mówiłem ci? Trzeba było tu nie chodzić. I przeszedł. A mówi, na koniec przyszedł Jezus, podał dłoń i wyciągnął. I taka różnica jest między Jezusem Chrystusem, wiarą w Niego i wszystkimi religiami, jakiekolwiek by były. One wszystkie starają się umoralnić człowieka, starają się mu pomóc, starają się to i owo dodać, ale tylko Jezus podaje dłoń i wyciąga. Tamte inne religie, inne wierzenia nie pomogą człowiekowi. Człowiek sam sobie musi poradzić, a jeszcze musi składać jakieś ofiary właśnie tym kamiennym bożkom, coś tam jakąś jakieś pokarmy przynosi, czy różnie to bywa. Ale tylko Jezus właśnie i On wyciągnął nas z tego dołu zagłady, błota grząskiego, czy tego kamieniołomu. Myślę, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda człowiek, którego z błota się wyciągnie, czy jakieś naczynie, które wydobędziemy z błota, gdzieś tam no, na zewnątrz upaplane, w środku pełno wszystkiego. Ale Izajasz mówi, że postawił mnie na skalę. A tą skałą jest Jezus Chrystus. Tak nam Słowo Boże mówi, apostoł Paweł mówił o tym, że nie ma innego fundamentu, na którym by można było budować, jak tylko Jezus Chrystus. I teraz na tej skale jesteśmy postawieni. I w kontekście tego, co już powiedziałem, że Bóg miał cel, kiedy stwarzał ten świat. Dla człowieka, dla ciebie i mnie. Bóg we wszystkim ma swój cel. Również my, jako ludzie, jesteśmy nauczeni, uczymy się tego, aby nasze życie było celowe, aby nasze życie było zaplanowane. I dlatego też, jak wspomniałem, nasze odwiedziny, nasza wizyta, z której bardzo cieszymy się, czy odwiedziny tutaj u was, były zaplanowane, bo spotkaliśmy się z bratem Adamem. No słuchaj, zapraszamy, kiedy byś przyjechał wtedy. On kalendarz, ja kalendarz, no tu dobro, wtedy i wtedy. No i jesteśmy. To było zaplanowane. Nasze życie nie jest od tak sobie, tylko ono jest zaplanowane. My planujemy nasze życie, to jest dobre coś. Ale Bóg ma plan dla naszego życia, szczegółowy plan i chce, abyśmy właśnie mogli w tym życiu wypełnić to, co On chce. Ale On nas wyciągnął, byliśmy obłoceni, byliśmy nieokrzesani, byliśmy w tym kamieniołomie, w czym w błocie. I teraz, jakie jest nasze przeznaczenie? Do czego Bóg nas przeznaczył? Co z nami chce osiągnąć? My musimy o tym wiedzieć, dlatego że właśnie to, co czyni jakiś kamieniarz w kamieniołomie, że wyrywa jakąś wiercą dziury, wkładają dynamit i po prostu odpalają to, wypada wielkie bloki skalne, później tną na mniejsze, później przewożą do zakładów kamieniarskich i tam dopiero każdy kamień ma inne przeznaczenie. Bóg to wszystko już ma przygotowane i z nami i nad nami chce właśnie z tym pracować. I w liście do Rzymian w 5 rozdziale jest też taki werset, który tutaj apostoł Paweł zapisał, 10 werset. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, albo można powiedzieć, jeśli będąc jeszcze wrogami Jego, jeśli jeszcze nas nie było, można powiedzieć, na świecie, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, a więc to jest historia, to jest, co się stało. 2000 lat temu na krzyżu, nikogo z nas nie było. Tutaj Polska całkiem inaczej wyglądała, te tereny może jakieś dzikie, jakieś bory potężne porastały i tak dalej. 2000 lat temu w Jerozolimie na krzyżu umierał Jezus Chrystus i kiedy powiedział wykonało się, to pojednał człowieka z Bogiem. Odciął nas od tego korzenia adamowego, który tymi sokami zatruwał nas. Wydobył nas z tego błota, wyciosał nas z tej skały. Była to Jego praca, było to Jego trudne, aż można powiedzieć, życie, zadanie, które zakończyło się śmiercią, które pochłonęło Jego życie. Ale taki był Boży plan. Ale myśmy się o Nim nie pytali. Ta wieść już leciała. Niektórzy z nas tutaj już byli zbawieni, niektórzy jeszcze żyli swoim życiem. Być może dzisiaj są tu na miejscu osoby, które jeszcze nie oddały życia Chrystusowi, jeszcze żyją swoim życiem, a wielu jest takich, którzy już zrozumieli, już odpowiadają pozytywnie na to. To On dla nas uczynił i to jest gotowe. I my to możemy przyjąć. Nic do tego nie możemy dodać, jak tylko przyjąć. Ale to było, kiedy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna. Tym bardziej, albo daleko więcej, będąc już pojednani, dostąpimy albo dostępujemy zbawienia przemiany przez Jego życie. A więc to jest drugi etap. Ten pierwszy etap to jest etap, w którym my wyznajemy Bogu nasze grzechy, kiedy my przychodzimy do Niego, mówimy, Panie, tak moje życie wyglądało, ale teraz słyszałem, czytałem, mówiono mi, że Ty możesz zmienić moje życie, więc ja Ci oddaję ten cały bałagan mojego życia, cały brud, to po prostu, co na nie, to błoto jest, czy ta twardość skały mojego życia, ja Ci to oddaję. I Bóg mówi, tak, ja Cię przyjmuję. I teraz rozpoczyna właśnie żmudną pracę, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. To jest nasze przeznaczenie. To jest właśnie ten proces, tak jak nazywają go bibliści, uświęcenia, czyli oddzielania, oczyszczania, odrapywania z tego wszystkiego starego. My musimy odzwyczaić się wiele, wiele rzeczy, aby móc zrozumieć wolę Pana. Musimy, nasze myśli muszą się przestawić, nasze słownictwo, nasze czyny, nasi przyjaciele zmieniają się, bo już nie mamy z nimi co do mówienia, a spędzamy czas wśród tych, którzy nas interesują, którzy również interesują Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie to jest cel, że teraz Bóg zaczyna pracować w naszym życiu. I apostoł Piotr znowu w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale pisze o to takie wersety, które jakby przybliżają nas do tego, o czym tutaj mówię. Od drugi rozdział od początku. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. A więc początek to jest tak, jak niemowlę rodzi się, oczywiście wtedy musi być karmione mlekiem matki, później już jakieś inne mleko, jakieś dodatki, coś twardszego i tak dalej. To jest ten wzrost, to jest to przystosowanie się do tego, do życia. Ale dalej pisze, gdyż zakosztowaliście, iż dobrotliwy jest Pan. I teraz przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, i wy sami jako kamienie żywe. Budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, abyście składali duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I to właśnie jest celem naszym. Jesteśmy takie żywe kamienie. No trudno nam to połączyć, nam ludziom, że kamień może być żywy. Roślina ma życie. Kamień jest kamieniem, jest materią. Ale Słowo Boże mówi, że jesteśmy jako żywe kamienie, które On kształtuje i przygotowuje do tego, abyśmy jako żywe kamienie budowali się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ja chcę to odczytać w troszeczkę innym, nowszym tłumaczeniu, które ciut może lepiej to wyjaśnia. W naszym tłumaczeniu jest pisane, że przystąpcie do Niego. A to nowe tłumaczenie mówi tak, gdy zbliżacie się do Niego. A więc jest tu pokazane coś, co my mamy z naszej strony masz być uczynione. Tutaj Pan Jezus dokonał wszystkiego. Teraz oferuje nam zbawienie, teraz oferuje nam przemianę, uświęcenie, nowe życie, ma nasz plan do Niego. My to słyszymy i teraz musimy podjąć jakąś decyzję. I wtedy my możemy przystąpić do Niego albo zbliżać się do Niego. Dla mnie to jest bardziej takie dla mnie odpowiadające, zbliżajcie się do Niego. To mówi o pewnej relacji, to mówi o pewnych zażyłości jako do żywego kamienia, który również został obrobiony, został przekształtowany do tego szczególnego dzieła, które musiał wykonać. Może nie musiał, ale chciał, była taka konieczność, on się na to dobrowolnie zgodził, dlatego że musiał opuścić chwałę Ojca. Ten, który nigdy nie wiedział, co to jest ograniczenie w czasie, w przestrzeni. Ten, który nigdy nie wiedział, co to znaczy różne zapachy miłe i niemiłe, różne dolegliwości, różne bóle, nagle ograniczył się i stał się człowiekiem, tak jakby ten żywy kamień został ociosany do tyle, ile można było, aby mógł wykonać to zadanie, które Bóg mu zwierzył. A więc to jest żywy kamień, który przeszedł przez wszystko. My czytamy, że on przeszedł przez wszystko, spotkał się z wszystkimi pokuszeniami. Dlatego on nas rozumie. Żaden człowiek w przyszłości, kiedy stanie po zakończeniu swego życia przed Bogiem, nie powie, Panie Boże, Tyś mnie nie rozumiał. Ty sobie tu w niebie siedzisz, aniołowie Cię otaczają, cała chwała, ja tam na ziemi musiałem tyrać. Nie. Wtedy Syn Człowieczy powiedzi, nie, ja tam byłem. Ja to przeszedłem, ale ja dodatkowo jeszcze niosłem wszystkie choroby na sobie. Ja jeszcze niosłem grzech wasz. Ja tam byłem. I wtedy zamilknie każdy człowiek. On nas rozumie. On jest tym żywym kamieniem, który pozwolił się na to, aby przygotować się właśnie do tego dzieła, aby to dzieło mógł doskonale wykonać. A więc zachęca nas Piotr, abyśmy zbliżali się do Niego. Abyśmy nie tylko zbliżali się na tej zasadzie, że jest niedziela, idziemy do zboru, tu Duch Święty będzie obecny i tutaj będziemy przeżywać Jego bliskość, ale w codziennym naszym życiu, nasze nastawienie, nasze myśli, prosili Pana, aby tam właśnie byliśmy blisko Niego cały czas, w każdej sytuacji, w każdej chwili, aby On do nas mógł mówić, aby On nas mógł prowadzić, zachowywać, też i błogosławić, a też i używać, na ile mu na to pozwolimy. Ale później dalej pisze to nowe tłumaczenie, gdy zbliżacie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego. A więc widzimy, ludzie odrzucili Jezusa Chrystusa. Po prostu nie potrzebują Go. Oczywiście stworzyli religię. Potrzebują dzisiaj do tego różnego rodzaju wizualne rzeczy, aby się przybliżyć. Dlatego też w naszym kraju widzimy wiele krzyży, na którym jest umęczony, umarły Pan Jezus i ludzie muszą popatrzeć, jak On cierpiał i wtedy coś się w nich wzbudza. To nie jest aż potrzebne dla nas. Pan Bóg nie chciałby, aby tak było. On jest żywy kamień, który nas rozumie, ale tak to właśnie dla ludzi, którzy są cielesnymi, którzy nie odrodzili się na nowo według Ducha, potrzebują coś jeszcze, żeby widzieć, żeby dotknąć, żeby z tego w taki sposób skorzystać. Nieraz od wielu ludzi on jest odrzucony. Wiele ludzi uważa, że dzisiaj modlitwa o uzdrowienie to tak jak Pan Jezus był, jak apostołowie byli, to wtedy, a dzisiaj mamy lekarzy, medycynę na wysokim poziomie, cóż będziemy. Oczywiście, jeżeli człowiek takie sobie priorytety postawi i tak dalej, no to nie będzie skorzystał, oczywiście ku jego szkodzie. Więc ludzie w wielu dziedzinach odrzucają ten żywy wybrany kamień. Ale Piotr pisze, że lecz przez Boga ten kamień jest uznany, jest wybrany i jest kosztowny, jest drogocenny. Moglibyśmy jeszcze na innym miejscu znaleźć słowo, które mówi, że on jest również wypróbowany, doświadczony. A więc my mamy zbliżyć się, albo gdy zbliżamy się, gdy jesteśmy blisko tego kamienia i teraz w tym naszym tłumaczeniu, które my mamy, używamy, Biblii Warszawskiej jest pisane, wy sami jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy. Jakby wskazywana na to, że to wszystko od nas zależy. Ale to nowe tłumaczenie jest pisane, że gdy zbliżacie się do Niego, wówczas wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym dom duchowy. A więc w tej relacji z naszym Panem, w tej bliskości, w tej przebywaniu z Nim, my jesteśmy zmieniani przez naszego Pana. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że młody człowiek, mężczyzna czy niewiasta, chłopiec, dziewczyna, dziecko jest bardzo podatny na kształtowanie. I dlatego też rodzice wybierają jego przyjaciół, bo wiemy, że są takie przysłowia w naszym narodzie, że z kim przystajesz, takim się stajesz. A więc jeżeli ktoś przebywa w złym towarzystwie, te cechy mu się udzielą, dlatego że nie ma jeszcze charakteru, nie ma jeszcze poznania i dlatego właśnie jego życie jest w taki sposób, a nie inny, kształtowany. Ale jeżeli my przebywamy z Jezusem Chrystusem, jeżeli my przebywamy z tym żywym, doświadczonym, przez Boga uznanym, wybranym, kosztownym, wypróbowanym kamieniem, to znaczy, że wtedy my zaczynamy od Niego przybierać te cechy. Apostoł Paweł w jednym z listów pisze, że kiedy my oglądamy chwałę Pana, kiedy my widzimy, jak Pan Bóg działa, jak Jego chwała się objawia, to wtedy jesteśmy przemieniani w ten sam obraz, jak ta chwała. I my jesteśmy wewnętrznie przemieniani. To jest nasza siła. Oczywiście do tego musi być nasza decyzja, bo bez tej decyzji nic nie zrobimy. Zresztą tutaj Piotr pisze, że jesteśmy żywe kamienie. Na innym miejscu jest napisane, że jesteśmy żywą ofiarą. W Starym Testamencie były ofiary, ale to były już martwe ofiary. To bydlątko, ta owca, czy ta synogarlica, czy ten wół, który był tam na ołtarzu i był spalany, on już nie żył. Ale my mamy jako żywi, świadomi położyć się na ołtarz. I wielu chrześcijan tak robi, położy się i tak, Panie, pod wpływem jakiegoś słowa, jakiegoś zwiastowania. Ale kiedy po prostu ten ogień pali, kiedy wypala w nas, kiedy ociosuje w tym, mistrz ociosuje w naszym kamieniu właśnie, w tym żywym kamieniu, te różne nadatki, aby one pasowały, to wtedy my mówimy, o Panie Boże, to za dużo i zeskakujemy i ja już nie chcę być. I Bóg mówi, no Twój wybór. I wtedy dzieje się coś takiego, jak dzieje się na dworcu kolejowym, gdzie jest wiele torów, czasami są bocznice i pociąg jest stawiany na taką bocznicę, czerwone światło świeci i sobie stoi. Nieraz pociągi przejeżdżają w jedną, w drugą stronę, a on sobie stoi. Oczywiście na stacjach to zależy od rozkładu jazdy, od zawiadowcy, ale w naszym życiu nieraz my mówimy, Panie, to już za dużo. I wtedy Bóg mówi, no jeżeli tak, to i ustawia nas na boczny tor, tu koło nas się coś dzieje, w zborze coś się dzieje, wszyscy jadą w dobrym kierunku, a my stoimy. Aż do czasu, kiedy mówimy, Panie Boże, coś to jakoś, ja bym chciał za Tobą iść, ja bym chciał. I znowu, gdy zbliżacie się do Niego, wówczas jesteście przemieniani jako te żywe kamienie. I dlatego winniśmy właśnie mieć to na uwadze. Tutaj jest, Piotr dalej pisze, że jako te żywe kamienie mamy budować się, czy albo innymi słowy, jesteśmy budowani, jesteśmy przystosowani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Kiedyś Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką i ona mu zadała takie pytanie, bo miała troszeczkę taki mątlik w głowie, można powiedzieć, bo pochodziła z Samarytan, którzy byli nieprzyjaźnie ustosunkowani do Żydów, a oni mieli górę Garizim. I ich starsi mówili, to na górze Garizim, tam należy chwalić Boga. A Żydzi mówili znowu, w Jerozolimie należy chwalić Boga. I ona pyta mistrza Jezusa, nie wiedziała, kim on jest. No jak to, gdzie mamy chwalić Boga? Na tej górze czy na tamtej górze? A Pan Jezus powiedział, ani na tej górze, ani na tej górze. Dlatego, że nadchodzi czas, że prawdziwi chwalcy, prawdziwi czciciele będą chwalili Boga w duchu i w prawdzie. To są te duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I Bóg ma właśnie cel w naszym życiu i chce, abyśmy to osiągnęli. Ja wierzę w to, że każdy z nas jest na tym etapie, że po prostu już bardzo wiele zmieniło się w naszym życiu i że idziemy w dobrym kierunku. Ale na zachętę, na ku mobilizację dla tych, którzy może o tym nie wiedzą, albo dla tych, którzy może wydawało się, że to już wystarczy, że już chyba na tyle jestem taki, aby Bóg mnie mógł używać, no to może sobie troszeczkę poluzuję, czy zeskoczę z tego ołtarza i tak dalej. Ale nie. Bóg ma swój plan. Jak wspomniałem, ziemię przygotował dla człowieka. Dlatego, że człowiek zawiódł, dlatego, że ta ziemia została zbrukana, przysiągnięta krwią. Pan Bóg przygotował nową ziemię i nowe niebo. Objawienie Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu mówi, że kiedy przyjdzie czas, to cały ten wszechświat zostanie zwinięty jak stare księgi, jak stary płaszcz i zostanie to usunięte. Oczywiście ludzie do tego przyczynią się. Piotr nam mówi, że przez ludzkie wynalazki ta ziemia, te rozpalone żywioły stopieją to wszystko i to zostanie unicestwione. A Pan Bóg ma nagotowane nowe niebo, nową ziemię. Coś z tego dzisiaj śpiewaliśmy, oczekujemy na to, chcemy być, żeby być zaliczeni do oblubienicy, która kiedyś będzie spędzać całą wieczność z Jezusem Chrystusem i mamy ku temu wszelkie możliwości, dlatego że Pan Jezus nie wybrał nas, bo wybór Pana Jezusa nie jest taki, że Pan Jezus wybrał po prostu tego, wybrał tego, a tego nie, ten się nie nadaje. O, ten tak ładnie wygląda, ten ładnie śpiewa, ten ładnie głosi, to tego wybiorę. Nie, On wybrał w Jezusie Chrystusie wszystkich. Kiedy Pan Jezus na krzyżu rozpostarł swoje ramiona, został przybity, to tą lewą ręką ogarnął Adama, a tą ręką ogarnia ostatniego człowieka, który kiedykolwiek będzie żył na ziemi. Zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Oczywiście zbawienie jest dobrowolne. Nie wszyscy z tego skorzystają. My czytaliśmy, że to, co Bóg jako żywy kamień, jako zbawienie przygotował dla ludzkości, to przez świat to odrzucił. Świat ma inne sposoby, inne filozofie, inne religie. To wszystko, tak jak tutaj mówiłem, że są i buddyści, islamiści i tak dalej. Każdy ma swoje sposoby. Ludzie mówią, że jest wiele dróg na górze, tam Pan Bóg siedzi, no każdy inną drogą. Nie. Słowo Boże nam mówi, że jedna jest droga, a tą drogą jest Jezus Chrystus. Wiele ludzi tłumaczy się, mówiąc, stamtąd jeszcze nikt nie przyszedł, skąd wiemy, jak to będzie. Nie. Stamtąd przyszedł właśnie On. Jezus Chrystus przyszedł stamtąd i powiedział, u mojego Ojca jest tak i tak i tak. Aby dojść do społeczności z Ojcem, to musisz zrobić to, to i to, a tego nie robić. Ja ci ku temu dam siłę, ja ci udzielam łaski, ja ci przebaczam, ja ci odpuszczam, ja ci oczyszczam, ja wszystko za ciebie uczynił. Ty tylko wyciągnij rękę i ja cię wyciągnę. Czasami ludzie wielokrotnie słysząc o tym, rozmyślając, kiedy Duch Święty działa, mówią, Panie Jezu, chcę. Oddaję się Mu. Niektórzy mówią, a nie, po co mi, jestem młody, świat jest piękny. I koło się zatacza, zatacza i w tym błocie lgnącym tak się pogłębiają, pogłębiają, aż później jest po tyle, że można powiedzieć ostatni dech powietrza. A wtedy Jezus mówi, a teraz chcesz? No tak, teraz chcę. Szkoda, ale dobrze, że jeszcze chociaż w ostatniej chwili. A więc Bóg ma przygotowane nowe niebo, nową ziemię. Ale tutaj w tym, na tej ziemi i w tym niebie, które nas okala, apostoł Jan miał taką wizję i widział i mówi, widziałem w niebie świątynię, widziałem w niebie przybytek i widziałem w niebie namiot zgromadzenia. Dla nas, którzy czytamy Słowo Boże, wiemy, że dotyczy to właśnie pewnego sanktuarium czy pewnych miejsc, gdzie Pan Bóg przekazał Izraelowi, aby właśnie tam mogli w taki sposób chwalić Boga. Historia Izraela jest nam znana. Bóg powołał go przez Abrahama, wyprowadził go z ziemi z Ur Chaldejskiego i później powiedział mu, że jego potomstwo pójdzie do Egiptu. Stamtąd właśnie po wielu latach zostaną wyprowadzeni. Bóg powołał Mojżesza, bo Mojżesz ich wyprowadził i wprowadził ich na pustynię i podeszli pod górę Synaj. I tam właśnie na górze Synaj Bóg coś pokazał Mojżeszowi i to chciałbym przeczytać. To jest zapisane w Starym Testamencie, ale w Nowym Testamencie dwukrotnie, raz w Dziejach Apostolskich, ale my przeczytamy z 8 rozdziału listu do Hebrajczyków, z 5 wersetu, tam druga część, ale może cały przeczytamy. To jest mowa o kapłanach, którzy służą świątyni. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostały objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany. A więc Mojżesz na górze Synaj, kiedy spędzał 40 dni przed Bogiem, to właśnie tam widział ten przybytek, widział namiot zgromadzenia. Widział to wszystko, co Izraelici musieli później dla Boga uczynić, aby Bóg mógł po prostu z nimi mieć społeczność tam właśnie w tym miejscu, w którym Bóg im polecił, aby się z nimi spotykać. I to na pustyni. Wiecie, tam, gdzie nie było niczego, musieli wybudować przybytek. My też żyjemy na pustyni, gdzie możemy powiedzieć, nie ma żadnych warunków do tego, aby żyć dla Boga. Ale Bóg tutaj nas kształtuje. I ten przybytek został zbudowany z drewna akacjowego. Ktoś powiedział, że drewno akacjowe, zresztą nie wiem, czy jest tu ktoś, kto się stolarką zajmuje, ale jeżeli coś robimy u nas, to po prostu drewna, jakieś takie dąb, jawor, olcha, czy jakieś inne. Z tego można zrobić jakieś deski. Drzewo akacjowe jest jednym z drzew, które jest najbardziej poskręcane i najtrudniejsze w obróbce. To mówi o naszym charakterze. Takimi byliśmy my. I z tego drzewa akacjowego, z tego materiału, który mieli, musieli zrobić przybytek. Oczywiście przybytek to były ściany, które okalały właśnie ten przybytek. Później to było przykryte skórami. W środku był ołtarz dla składania ofiar, był stół na chleby pokładny, a przed tym przybytkiem był ołtarz, na którym spalane były ofiary. To wszystko było też przykryte złotem, co symbolizuje, że właśnie ta nasza natura jest okryta sprawiedliwością, dobrocią i miłosierdziem Boga naszego. To nam jest udzielone przez Niego, więc to nie my pracujemy na to, ale to On nam udziela i ze względu na Jezusa Chrystusa Bóg nas widzi jako świętych, jako sprawiedliwych, jako doskonałych, pomimo tego, że my takich mamy ciężko uwierzyć w to, czy przekonać. Ale tam na tej pustyni właśnie musieli wykonać ten przybytek. Zadałem sobie akurat wczoraj wieczorem trud Siadłem do Biblii, poczytałem, wziąłem kalkulator, komórkę, na którą mam kalkulator i przeliczyłem, że na budowę przybytku, według tych wymiarów, które tam jest pisane, Izraelici na pustyni potrzebowali 5 metrów sześciennych, 5 kubików desek akacjowych. No przeliczyłem, że to są deski grubości 2,5 centymetra, czyli takie calowe deski, calowki, jak mówimy o wymiarach na przybytek, to była chyba 10 metrów na 75, taka deska. Z drzewa akacjowego. Jak to zrobili? Nie wiem, ale zrobili. Dokładnie według tego, co Bóg przykazał. W rozdziałach 36 do 42 Księgi Mojżeszowej, ja nie będę o tym czytał, tam jest mowa o tym, jak Mojżesz budował przybytek. W tych rozdziałach, o ile dobrze policzyłem, 18 razy jest napisane, zrób tak, jak Pan ci nakazał. 18 razy, co do poszczególnych szczegółów. A na sam koniec jest inicjowane, kiedy Mojżesz zrobił tak, jak Bóg chciał, to wtedy Boża chwała stąpiła. Wtedy Boży ogień stąpił i Bóg potwierdził, tak, ja to przyjmuję. A więc zgodnie z Bożym planem, który Bóg miał i ma w niebie, Mojżesz to widział i Mojżesz musiał to zrealizować. Mojżesz musiał to przekazać. Oczywiście czytamy, że Pan Bóg natchnął duchem ludzi, którzy byli zdolni, o na przykład z jednej bryły złota, wykuć 7-ramienny świecznik na pustyni. Odlać miedzianą kać. No, technika bardzo, bardzo wysoka. Oczywiście Bóg ku temu łaski udzielił, ale musiało to być zgodnie z tym, jak Bóg chciał. Gdyby było choć, myślę, jedna rzecz niewłaściwa, to Boża chwała by nie stąpiła. Bo Bóg nigdy nie potwierdzi, nie stąpi, nie pobłogosławi to, co nie jest zgodne z Jego wolą. Dlatego musimy o tym pamiętać, bo Bóg ma plan dla naszego życia. Abyśmy nie robili coś tak, jak to się mówi, łapu-capu, no wydaje się, że wszystko jest w porządku, ale żebyśmy pozwolili na to, by to było tak, jak Bóg ma wzór, który jest pokazany. I właśnie Mojżesz to widział. Kiedy później Izraelici weszli już do ziemi obiecanej, znowu rozpoczęli zasiedlanie, później zaczęła epoka sędziów, epoka królów. I w pewnym momencie król Dawid, o którym tutaj w psalmie go czytaliśmy, nagle usiadł przed Panem i tak mówi, Panie, jak to jest? No my tu mieszkamy już w domach, mam tu pobudowany, ja mam pałac, a Twoja skrzynia przymierza jest pod namiotem. No nie może tak być. Ja będę budował dom dla Ciebie, świątynię. Prorok Natan dzielił się z prorokiem Natanem, prorok Natan mówi, idź buduj. Ale Pan Bóg powiedział, nie, taki nie jest mój plan, żebyś Ty budował, ze względu na to, że wiele wojen toczyłeś, Twój syn będzie budował. Ale co się okazało, że pierwsza księga Kronik mówi nam o tym, 28 rozdział, 19 werset, zanim Dawid przekazał Salomonowi to wszystko, to czytamy, o tym wszystkim pouczył Dawid Salomona zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu. A więc Dawid otrzymał od Pana pismo, jakie to było, czy to była jakaś tam pergamin, czy to widział, nie wiemy technicznie, ale w każdym razie ten wzór widział, jak ma wyglądać. Nie tylko jak to ma wyglądać, ale jak ma wyglądać służba w tym kościele. To wszystko widział i to wszystko przekazał i później właśnie dalej rozdziały mówią nam o tym. A więc tą świątynię, którą apostoł Jan widział, że była w niebie, to również widział Dawid i miał to uczynić zgodnie z tym przeznaczeniem, jakie miało to miejsce. I teraz, kiedy popatrzymy na świątynię, która miała wymiary 30 metrów długości, 10 szerokości, 15 wysokości, kiedy policzyłem, znowu siadłem sobie, policzyłem, że mury były około pół metra grubości, bo myślę, że przy tej wielkości to, myślę, mogłoby być, to wtedy potrzebowali na to 600 metrów sześciennych kamienia. Kamienia, które były wyciosywane z kamieniołomów i z tego była budowana ta świątynia. I znów właśnie jest bardzo ciekawe miejsce, myślę, że wielu z Was o tym wie, w jaki sposób budowana była ta świątynia i skąd oni pozyskiwali ten kamień, to oczywiście ma duchowe oznaczenie dla nas. Dlatego, że cały czas mówimy o tym, że Bóg ma plan dla nas. Bóg nas kształtuje, Bóg nas oczyszcza, Bóg nas ociosuje, abyśmy w Jego służbie doskonale mogli służyć, abyśmy mogli Jemu usługiwać tak, jak to czynili ci, którzy na to pozwolili, których Bóg wybrał. Nieważne jest, czy ktoś jest tak jak apostoł Paweł, który był znanym apostołem narodów, czy ktoś jest tym, który tam, jak mówi apostoł Paweł, o wdowach, które po prostu łożyły na potrzeby innych, świętym nogi umywały. To nieważne, czy ktoś zrobił wiele, czy mało. Ważne, aby wiedzieć, co Bóg dla mnie ma i zrobić to dokładnie tak, jak Bóg chce, wtedy, kiedy Bóg chce, nic więcej, nic mniej. A teraz, kiedy zaglądniemy do pierwszej Księgi Królewskiej, do rozdziału 6, kiedy jest już opisywana budowa tej świątyni, to czytamy w 7 wersecie: świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach, tak że w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. A więc widzimy, że Boży przybytek, Boża świątynia, kiedy była budowana, że była to jakby, ja bym to nazwał w takim świętym majestacie. Tam nie było pokrzykiwania, tam nie było: hej, ty podaj tu młotek, a jakiś przecinek, bo tu to nie pasuje. Nie, tam to przywozili, wsuwali i to pasowało. Dlatego, że w kamieniołomie, tam właśnie były ociosywane, tam to wyrywali, tam mierzyli, ten za duży, tu trzeba połowę odciąć, tu może trzeba było coś dokleić i tak dalej. Tam było słychać te wszystkie narzędzia. My żyjemy tutaj na ziemi, to jest właśnie jakby taki kamieniołom tego świata, w której Bóg nas przyciosuje, kształtuje, wychowuje. Małżeństwo, rodzina, zbór, sąsiedzi, praca, warunki przychylne, warunki nieprzychylne. To jest kamieniołom świata, to jest warsztat Stwórcy. Tu nas Bóg kształtuje, tu nas Bóg przysposabia. I co ciekawe, Bóg już tu nas używa, chce używać, ale tym bardziej tam, kiedy będziemy w niebie. Jakże to wspaniałe będzie, kiedy pozwolimy na to, aby Bóg nas przykształtował, aby Bóg nas ociosał, aby Bóg nas właśnie przysposobił do tego miejsca tam w niebie, bo Słowo Boże nam mówi, że apostoł Jan w objawieniu świętego Jana pisze, że kiedy dane mu było widzieć oblubienicę, małżonkę baranka, to było w kształcie miasta, którego mury były wielkości. I znowu kiedyś, dawno temu, kiedy w tym temacie u nas, Boże, usługiwałem, to tam jest pisane, jaka wielkość, ja dzisiaj nie będę tutaj zagłębiał się w to, jaka wielkość tego miasta, tam jest chyba 114 albo 144 tysiące stadiów. To jest stadion, to jest długość chyba 170 metrów, to jest obwód stadion, bieżni stadionu w czasach tych, jak było. Kiedy to przeliczyłem, to wielkość tego miasta jest 2220 kilometrów szerokość, 2220 kilometrów wysokość i 2220 kilometrów wysokość, bo to jest sześcian. Na mapie, gdy spojrzałem tutaj z Polski, w linii prostej to gdzieś do Hiszpanii, a tu znowu z linii prostej gdzieś tam aż nad Islandię chyba. Taka wielkość i 2220 kilometrów wysokość. Dla nas to są rzeczy, tak jak apostoł Paweł. To, co Bóg przygotował, to ani na myśl, ani to nie rozumiemy temu. Ale wierzymy, że to będzie i ty i ja jesteś przez Boga przeznaczony. W tym planie, kiedy jeszcze nikogo nie było, Bóg już myślał, widział o tobie. O, ten, taki wymiar, tu, przy ozdobie, a ten tu. I dzisiaj Bóg w naszym życiu, w tym kamieniołomie, wyrwał nas z tego kamieniołomu jako bryłę niekształtną, wyrwał nas z tego błota lgnącego, podał nam dłoń i teraz pracuje nad nami. Ociosuje, czasami szlifuje, może już poleruje, wygładza. Ja nie wiem, na jakim etapie, ale powinniśmy mu na to właśnie pozwolić. I to dzieje się właśnie w takich prozaicznych życiach. To dzieje się w rodzinie, to dzieje się w zborze, to dzieje się w wielu innych miejscach. I oczywiście możemy powiedzieć, że tam w tych miejscach Był hałas, bo wiadomo, jak się bije o jakiś kamień, no dzisiaj to jest tym bardziej, bo są młoty pneumatyczne, bo są szlifierki elektryczne czy jakieś inne, to hałasu takiego, że trzeba mieć właśnie jakieś urządzenia, które by wytłumiały ten hałas i tak dalej. Ale kiedyś to było tylko stukanie jakichś młotów czy kilofów, czy czasami jakieś kliny drewniane, wbijali w skałę, później lali po nich wodą, drewno się rozprężało i tak skała pękała i tak dalej. To świadczy o tym, że my jesteśmy twardzi, trudni do obróbki. Ale jednak Bóg rozpoczął i chce to skończyć, oczywiście za naszym przyzwoleniem. Z Jego strony jest wszystko przygotowane, z Jego strony ten plan, z Jego strony ta praca idzie do przodu. Oczywiście, czy to idzie zgodnie z planem, tego ja nie mogę powiedzieć. Ja modlę się często, zresztą Słowo Boże też nam mówi, że Dawid nieraz i mężowie Boży modlili się: Panie, pokaż mi, jaką drogą kroczę. Czy idzie drogą za Tobą, czy stoję na tej bocznicy, czy może gdzieś... Widzimy w życiu Dawida, były okresy, gdzie Dawid te jakby po prostu odszedł od woli Bożej. Czynił rzeczy, które mówimy: Dawidzie, jak mogłeś takie rzeczy czynić? Ale kiedy się zorientował, to jak najszybciej mówi: Boże, płakał przed Bogiem. Boże, ja wracam, pracuj nade mną, obrabiaj mnie. Nieraz już mówił: Boże, jak długo to potrwa, wciąż uciekać, wciąż tylko w jaskiniach. Jak brat Adam wspomniał, mieliśmy ten przywilej w ubiegłym roku jesienią być w Izraelu i byliśmy akurat, jechaliśmy drogą nad Morzem Martwym i po jednej stronie rozciągała się pustynia judzka i tu i tam jakaś jaskinia, jakaś pieczara się pokazała i ta przewodniczka mówi: no widzicie, o taka jaskinia jak tam jest, to prawdopodobnie w podobnego typu jaskiniach Dawid się ukrywał przed Saulem. Na tych wzgórzach, gdzie ani trawy, ani niczego, uciekali jeden drugiego, zmęczony, spocony, ubrudzony. Jak długo, Boże, to jeszcze będzie trwać? A Bóg jeszcze przycinał, przyszlifował i tak dalej. Kiedy pomyślimy o innych mężach Bożych, których Bóg wybrał do tego, aby w niebie byli podobni do Jezusa Chrystusa, których kształtował coś z charakteru Jezusa, oczywiście mówię o mężach starotestamentowych, już tu na ziemi ich używał. Na przykład taki Józef, 17-letni chłopak, miłował ojca, starał się jak najlepiej. Oczywiście jak widział, że bracia źle robią, no to mówił: ojcze, oni tam źle robią. Oczywiście na poziomie rodzeństwa to nie jest mile widziane, jak tak jeden się wyrywa i tak po prostu donosi na drugich. I nagle pięknego dnia Józef, słuchając swojego tatusia, mówi: tatusiu, no to ja pójdę. Pomachał mu na pożegnanie ręką. Nie wiedział, że następny raz, kiedy się spotka, to minie dobrych parę. Albo parę, nie wiem, czy tam 17, czy ile, no wiele lat minęło. Potoczyło się to wszystko. Józef dostał się do obcego narodu, dostał się do obcego służba, niewolnik. Inny język się uczy. Tu taka pokusa, tu to. Czym lepiej Bogu chciał służyć, tym niżej spadał. Aż wreszcie po prostu w więzieniu i co teraz ze mną będzie? On był w Bożej szkole. Ja myślę tak, że my dzisiaj mamy bardzo wielki przywilej, bo mamy tą księgę. A w tej księdze jest napisane, jak Bóg postępował z Józefem, jak z Abrahamem, jak z Mojżeszem, jak z Dawidem, jak z Esterą, jak z każdym jednym. I to dla nas jest pociechą. Józef nie mógł sobie otworzyć historię pierwszą mojżeszową i poczytać w więzieniu, bo on pisał tą historię, jego życie pisało tą historię. Ale wiedział: Boże, ja staram się jak najlepiej. I tym gorzej. Ale wciąż jeszcze właśnie i tam w Józefie było coś, co mu się wydawało, że on to dobrze robi. Jeszcze troszeczkę, może 1% polegał na samym sobie. Kiedy znalazł się w sytuacji, że miał usługiwać tym dwóm sługom Faraona, no to starał się robić jak najlepiej. Kiedy mieli te sny, on im wyłożył. Okazało się, że wychodzą. To on wtedy mówi: słuchajcie, wstawcie się za mnie u Faraona, bo ja tu niewinny jestem. Poszli. Każde otwarcie drzwi do celu, Józef już stawał, bo idą po mnie. 2 lata, mówię, upłynęły. Pan Bóg zapomniał o mnie? Nie. Ale później, kiedy raz czytałem to słowo, to doczytałem się do tego, że kiedy już Józef wyszedł, był drugim po Faraonie, już miał żonę, urodził mu się pierwszy syn, a Józef go nazwał Manases. to się wykłada, Bóg mi pozwolił zapomnieć o domu ojca mego. No, Bóg mi pozwolił zapomnieć o domu ojca mego. Ja tak sobie to wyobraziłem, że po tym czasie, kiedy ci dwaj słudzy poszli do Faraona, Józef już po prostu mówi, no Panie Boże, chyba koniec ze mną. I wtedy chyba uklęknął Józef i pomodlił się mniej więcej taką modlitwą. Tak to w moim sercu jest. Boże, jeżeli moje kości mają zgnić tutaj w więzieniu, a to jest Twój plan dla mojego życia, a to uwielbi imię Twoje, to ja się na to zgadzam. To było koniec ze starym Józefem. Józef po prostu już skapitulował, bo ostatnia deska ratunku. No, być w więzieniu, a tu mieć dwóch ludzi, którzy z Faraonem to mogą mu co bądź powiedzieć i mogą stawić się za łaskę, jeszcze odwdzięczyć się za to, że on ich dobrze traktował. No przecież to jest jedyna okazja. Ale Bóg nie chce, abyśmy my wyszukiwali okazji, abyśmy... My bardzo często to robimy. Ale potem powiedział, Boże, jeżeli to mam uwielbić imię Twoje, jeżeli poprzez to Ty będziesz uwielbiony, to ja się na to zgadzam. I to jest, myślę, najtrudniejsze. On, ten żywy kamień, o którym tutaj mówimy, właśnie jest też w taki sposób był doświadczony. A więc przypatrzmy się, jak to wygląda w naszym życiu, jak to wygląda u nas, którzy jesteśmy już świadomi powołania. Wiemy, że Bóg nas kształtuje na tym kamieniołomie świata. Ile to jeszcze krzyku, ile buntu, ile płaczu, łez, obrazy, odejścia. A czy tak musi być? A ja sobie na to nie pozwolę. Nas, których Bóg kształtuje, aby nas tu już mógł używać w chwalebnych rzeczach, a tym bardziej tam w niebie. I dlatego myślę, że będziemy chcieć i chcemy tego. Mówić, Panie, czyń to, co Ty uważasz za stosowne. Ja chcę, bo wiem, że Ty więcej nie dopuścisz na mnie. Więcej nie obciążysz mnie, niż jestem w stanie znieść. I czyń to. I dlatego właśnie Słowo Boże zachęca nas, abyśmy przystąpili, tak jak czytaliśmy w liście Piotra, podeszli bliżej, gdy zbliżacie się do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego, kosztownego, uznanego, wypróbowanego, wówczas wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani, jesteście kształtowani, przemieniani na ten dom duchowy, aby być świętym kapłaństwem i składać ofiary miłe Bogu. To ten kamień, którym jest Jezus Chrystus, jest doskonałość Jego. Czasami znajdujemy takie miejsca w Słowie Bożym, jak na przykład w liście do Hebrajczyków, o Panu Jezusie, że On za dni ciała swojego zanosił z wielkim wołaniem łzami modlitwy, błagania do Tego, którego mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany i chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Osiągnął pełnię doskonałości i stał się dla wszystkich tym, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Wydaje się, że co w tym wersecie jest napisane, czy Pan Jezus też coś potrzebuje? Jak to jest z doskonałością Chrystusa? Doskonałość Chrystusa miała jakby podwójne znaczenie. Doskonały On był jako człowiek. I co do Jego życia, tego 30 lat, o których nie wiemy wiele, co On czynił, Pan Bóg nie miał żadnego zastrzeżenia. On był doskonały jako niemowlę, On był doskonały jako chłopiec, jako syn, jako uczeń, gdzie Jego ojciec albo mąż Marii, Józef, uczył Go zawodu stolarstwa, cieśli. On w tym był doskonały, dlatego że kiedy rozpoczynał swoją służbę po chrzcie, to Bóg powiedział, oto mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. On był doskonały, ale musiał nauczyć się w tym powołaniu, do które był został powołany, aby wypełnił wolę Ojca, do tego właśnie musiał, aby osiągnął pełnię doskonałości, musiał on z tej strony przyłożyć całą swoją istotę, aby to się wypełniło. On powiedział, czy nie wiecie, mając 12 lat, że ja w sprawach ojca być muszę? Dbał o to, aby myśleć tak, jak ojciec myśli. Dbał o to, aby mówić, jak ojciec mówi. Dbał o to, aby czynić, jak ojciec czyni, bo on mówił, że bez tego on nic nie czyni, nic nie może uczynić. To nie chodziło o jego życie doskonałe, ale o jego powołanie to doskonałe. On bardzo często wspominał, muszę zrobić tak, aby wypełniło się pismo, co o mnie jest napisane. A teraz, kiedy przychodzimy do nas, to był jako ten żywy kamień wypróbowanie, do którego my, kiedy przystępujemy, to jesteśmy w tej społeczności przemieniani, przekształtowani, ociosywani do tego, abyśmy pasowali do wypełnienia woli Bożej. A teraz, kiedy my jesteśmy zbawieni, nasza doskonałość również jest podwójna. To jest, kiedy jesteśmy zbawieni, jesteśmy doskonale zbawieni. Nic nie możemy dodać, nic nie możemy ująć. My, kiedy patrzymy się na siebie, mówimy, Panie, jak Ty mogłeś mnie takiego? A Bóg mówi, to ze względu na mojego Syna, na Jezusa. On patrzy na nas przez Niego. Jesteśmy doskonali. I ta doskonałość jest fundamentem, jest odpoczynkiem dla nas. Ale drugi wymiar tej doskonałości to jest nasze powołanie, nasze wypełnianie woli Ojca. I tu w tym wypełnianiu woli Ojca bardzo często zawodzimy. Bardzo często jeszcze nie rozumiemy, nie chcemy. Porównujemy się z innymi. No jeżeli on nie musi, dlaczego ja? I tak dalej, i tak dalej. I w tym właśnie jest to ociosywanie, to przykształtowanie, to powtarzanie pewnych lekcji. Dlatego, że on ma plan. On nas konfrontuje z tym planem. Na każdej budowie jest kierownik budowy, inspektor nadzoru, który jak przychodzi na budowę, rozwija plan i patrzy się, czy to jest zgodne z tym, czy nie. Mój szwagier, kiedy budował dom, znaczy firma budowała dla niego, to raz chyba tą firmę pogonił, już mu tam więcej nie robili, bo przyszedł, no oni sobie robią to, a panie, my to tutaj chcieli skrócić. No nie, panie, tu jest plan, zgodnie z tym mi to proszę robić. I jedna firma poszła i nie kończyła tego domu, bo nie robili zgodnie z planem. Tak samo u Boga. My musimy, on chce, aby to było zgodnie z planem. Bo on ma, jak wspomniałem, dla każdego z nas plan. I winniśmy zabiegać, modlić się o to, prosić Pana, Panie, pokaż mi ten plan. Prowadź mnie zgodnie z tym planem. Ja Ci dziękuję. Niezależnie od tego, ile to będzie kosztowało, co to wymaga zmiany w moim życiu, ja chcę, aby Cię nie zawieść. Mam pytanie do samego siebie i do Was. Pan Jezus kiedyś mówił, muszę to zrobić, bo tak jest napisane o mnie w Piśmie Świętym. Ile razy my jesteśmy zainteresowani, bo muszę to zrobić, bo tak jest napisane. To jest dla mnie. My często zajmujemy się tą sferą, że aby żyć przed Panem, aby nie upaść, nie grzeszyć, aby tymi rzeczami negatywnymi. Ale jest też napisane o całym bogactwie, które Bóg dał dla nas w Jezusie Chrystusie. Tu też musimy być zainteresowani. Nie tylko, żeby nie robić nic złego, żeby tak utrzymać się, ale żeby po prostu robić to, co Bóg chce, wypełniać Jego wolę. Bo to jest cały kształt. Tego nie czynić, co jest złe, ale czynić to, co jest dobre. A Pan Jezus mówił zawsze, bo tak o mnie mówi Pismo. Aby wypełniło się Pismo. To Pismo też i nad nami musi się wypełniać. Dlatego pozwólmy nam. Dlatego czytajmy to. Zabiegajmy, aby właśnie to Pismo mogło się wypełniać. Kilka lat temu odwiedził nas brat, nazywał się Rudolf Bubik. On był biskupem Kościoła Apostolskiego w Czechach. On wywodził się ze stanowczych chrześcijan, tam skąd my się wywodzimy, z Śląska Cieszyńskiego. I on tam został i tam później założono Kościół Apostolski. On do dzisiaj funkcjonuje. I kiedyś miał taką wizję, Pan Bóg mu pokazał historię, widział ziemię, która była przykryta takim pyłem, ale on powiedział, że to nie ciemny, to nie było czerń taka jak na Biblii. Bo na tej czerni jeszcze światło się odbiło, ona jeszcze czasami błyszczy, ale to była czerń, która wchłaniała światło. To była absolutna ciemność, gdzie tam nic nie było. I tu i tam były takie jakby wybuchy spod tego, tak jak on to powiedział, jak w kopalni, jak się nieraz jakieś małe coś tego, to wybuchnie ponad ten pył, tam oczywiście takie kontrolowane. Tu raz tam, raz tam, raz tam. I to była historia różnych przebudzeń, różnych ruchów, różnych walk ludzi, gdzie zwyciężali, gdzie walczyli, dlatego że wiemy, że ten świat jest w ciemności. Ta skała wybrana, ten Jezus Chrystus został odrzucony przez ten świat. A kiedy się na to przyglądał, to widział, ile ludzi zapłaciło życiem za niesienie Ewangelii. Ile krwi zostało przelane. I w tej swojej wizji zadał takie pytanie. I powiedział, Boże, czy ty lubujesz się w krwi? Czy to tyle krwi musiało przelać tyle ludzi, aby to zbawienie, to światło mogło się rozprzestrzenać? A Bóg mu wtedy odpowiedział, synu mój, ty nie wiesz, jaką wartość w moich oczach ma korona męczeństwa i to na całą wieczność. Są męczennicy, są ludzie, którzy w dzisiejszym czasie płacą wielką cenę w krajach muzułmańskich, w Chinach. Bóg ich wynagrodzi odpowiednio. Oni będą zbawieni z łaski, tak samo jak my. Bóg każdemu podał dłoń, wyciągnął i tak dalej. Ale to, że oni zgadzają się na to, że pozwalają, aby Bóg mógł ich kształtować, przysposabiać, za to Bóg ich wynagrodzi. Korona męczeństwa na całą wieczność. Nam się nieraz wydaje, że tutaj coś cierpimy, coś nam dokucza, ktoś nam dokucza. No różne te kształtowanie bywa w naszym życiu. Kiedyś David Wilkerson powiedział, że Bóg, jeżeli chcecie wykształtować, a chce, jeżeli chcecie przyciosać, to co zrobi przez dobrego współmałżonka, to zrobi przez złego współmałżonka. Bóg sobie da radę przez każdą jedną sytuację. Tylko musisz mu na to pozwolić. I dlatego właśnie zachęca nas do tego, abyśmy wiedzieli, aby przed naszymi oczyma był wymalowany ten Boży plan, ten Boży wzorzec, którym jest Jezus Chrystus. A kiedy przyjdziemy do nieba, to ten przymiar, do którego zostaniemy przymienieni, czy będziemy tam pasować, to będzie wypróbowany kamień Jezus Chrystus. Nie będzie innego przymiaru. Wszyscy musimy pasować do Niego. To nie znaczy o kształt, o wielkość, ale to znaczy o charakter, o to wszystko z Bożej strony, jak On to widzi. W naszym tutaj w świecie, w Europie, to chyba, nie wiem, czy XVII wiek, czy XVIII, nie wiem, w miejscowości Sèvres pod Paryżem jest taki instytut, gdzie złożone są wszystkie wzorce metryczne. Jest sztaba, która ma długość metra, jest sześcian, jest kilogram, jest litr. Jeżeli w jakimś kraju ludzie mają wątpliwość, czy ten metr, który my używamy, ma 101 cm, czy 99 i nie mogą się dogadać, to idą do Sèvres pod Paryżem i tam przymierzają do tego wzorca, bo tak kiedyś właśnie uczeni ustalili, że to będzie metr. Podzielili na 100 cm i od tego czasu to funkcjonuje. Bóg ustanowił jeden wzorzec, a tym jest Jezus Chrystus. I teraz będzie do Niego nas przymierzał, czy pasujemy do Niego. Jego doskonałość, Jego świętość, Jego sprawiedliwość, to nam zostało udzielone. I On pracuje nad nami, On działa nad nami, abyśmy właśnie poprzez to byli kształtowani i pozwolili na to, aby nas mógł już na ziemi używać, a tym bardziej, kiedy znajdziemy się w niebie. I dlatego zakończę tym wersetem z Piotra. Gdy zbliżacie się do Niego, albo zbliżajmy się do Niego, pozostańmy z Nim, do żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas my sami, jako żywe kamienie, jesteśmy budowani niczym dom duchowy, by być świętym kapłańskiem, składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa i też przez Jezusa. Dlatego Pismo mówi, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Niech Bóg błogosławi każdego jednego z nas ku temu, abyśmy zrozumieli, że Bóg ma plan dla naszego życia. Żyjemy na ziemi, która nie jest naszą ziemią, Bóg nam ją dał, ale Bóg nas rozliczy z tego, jak żyliśmy, bo to nie jest nasze. Jak wspomniałem, mamy nasze akty notarialne, nasze działki, to jest tylko powierzchowne. To wszystko, co mamy, jest powierzchowne. Nasze życie, wydaje nam się, moje życie zdrowe, jak u młodego człowieka serce bije, wszystko. To jest dzisiaj, a jutro? To jest wypożyczone, to jest tylko powierzchownie to, z czego się cieszymy, radujemy. Ale kiedy nasza głębia, nasz fundament jest na Jezusie Chrystusie, kiedy pozwoliliśmy na to, On nas wyciosał, postawił, wyrwał z błota grząskiego, postawił i pracuje nad nami, pozwólmy Mu na to. Pozwólmy, aby nas jak najczęściej przymierzał, jak najczęściej kształtował, abyśmy mogli być tymi, którzy już tu na ziemi są do Jego dyspozycji, których może używać już tutaj, a tym bardziej tam, kiedy znajdziemy się jako Jego oblubienica w tym świętym mieście, które jest przygotowane. Jak to będzie? Ja temu nie rozumiem, nikt temu nie rozumie, ale to będzie tak, bo Pan Jezus o tym powiedział. Paweł powiedział, to co oko nie widziało, to co ucho nie słyszało, to co na serce ludzkie nie przyszło, nie wstąpiło, to nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. A wierzę, że należymy do takich, którzy miłują całego serca naszego Pana Jezusa, dlatego że On nas pierwej umiłował i życie swoje za nas oddał, więc my również Go miłujemy. Niech Bóg błogosławi was, pomnaża łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Amen.
W liście do Rzymian czytamy takie słowa z 8 rozdziału, 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Słyszeliśmy, że przechodzimy często przez różne utrapienia, różne uciski. Słyszeliśmy o tej różnorodności, kiedy to Bóg nas ociosuje, kiedy to Pan pracuje nad nami. Ale tu jest wielka pociecha dla nas, bracia i siostry, bo jest powiedziane, że wszystko do Bóg może obrócić i to współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc każdą rzecz Bóg może obrócić w dobro. On chce widzieć tylko tą jedną rzecz, tą autentyczną, szczerą miłość, która wypływa z naszego serca, które polega na tym, że wykonujemy Jego Słowo, zachowujemy Jego Słowo. I tu jest powiedziane, że Pan jednym z celów, dla którego nas powołał, to jest to, byśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna, czyli być podobni do tego kamienia węgielnego, abyśmy pasowali do tego kamienia, abyśmy byli przypasowani. A więc to nie są jakieś przypadkowe rzeczy, które spotykają nas w życiu, tak jak słyszeliśmy w życiu Dawida, czy w życiu Józefa, Abrahama, Mojżesza. Oni wszyscy przechodzili przez pewnego rodzaju uciski. W księdze Jeremiasza w 29 rozdziale możemy czytać o wygnańcach judzkich, których to uprowadził król babiloński z powodu grzechu. Bóg dopuścił do tego. I czytamy w 29 rozdziale, 4 wersecie, jakie słowa. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. I 10 werset czytamy potem, bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją, gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem. To były konsekwencje złego postępowania, nieposłuszeństwa względem słowa, względem tego planu, względem tego, co Bóg objawił, co było, co pochodziło z Jego ręki, zgodnie z tym pismem, a więc oni byli nieposłuszni, to były konsekwencje, musieli poddać się pod mocną rękę króla babilońskiego na 70 lat. I to był Boży zamysł. Ale zwróćmy uwagę, że Bóg nie zostawił, nie pozostawił ich tam jako wygnańców. Ale prorok Jeremiasz do nich mówi: ja wiem, jakie myśli mam o was. Bracia i siostry, my musimy to wiedzieć, że może Boże myśli o nas to są myśli nie o niedoli, tak jak jest tu powiedziane. To nie są myśli o niedoli, ale to są myśli o pokoju, tak jak czytamy, aby zgotować wam przyszłość, natchnąć nadzieją. I tu Biblia mówi: gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, wysłucham. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym sercem swoim. Oczywiście to słowo było przekazane z natchnienia Bożego Ducha przez Jeremiasza do wygnańców judzkich. Ale my wiemy, że całe Pismo jest przez Boga natchnione i ono służy do poprawy, do wykrywania błędów. I kiedy my czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, możemy czytać o cudownym dziele stworzenia Boga, tak jak słyszeliśmy dzisiaj na początku kazania, brat Czesław wspomniał o tym, w jaki sposób Bóg stworzył, jak cudownie stworzył ten świat, a na końcu stworzył człowieka i przeznaczył to wszystko dla niego. Ale wiemy o tym, że człowiek zawiódł. Niestety, człowiek okazał nieposłuszeństwo względem Boga. I co stało się potem? Bóg, niestety, czytamy w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czytam takie słowa, w 24 wersecie: i tak wygnał człowieka na wschód od ogrodu Eden. I tak wygnał człowieka na wschód od ogrodu Eden. A więc człowiek utracił w tym momencie Boże podobieństwo, utracił ten doskonały pokój, miłość, utracił tą więź doskonałą, którą miał z Bogiem, cudowną harmonię, pokój, który miał od Stwórcy. On to wszystko utracił. Stał się wygnańcem. Bóg wygnał człowieka z raju. Ale bracia i siostry, podobnie jak tutaj, przyszedł prorok Jeremiasz i powiedział im: ja wiem, jakie myśli mam o was. To nie są myśli o niedoli, ale to są myśli o pokoju, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Tak Bóg posłał proroków, poprzez których zapowiedział przyjście swojego Syna Jezusa Chrystusa, który to otworzył nam drogę i pokazał nam drogę, abyśmy mogli zawrócić z powrotem w to miejsce, w tą utraconą pozycję, abyśmy mogli z powrotem spotkać się z Bogiem, abyśmy mogli na nowo odzyskać to, co utraciliśmy jako ludzkość w Edenie. A więc, bracia i siostry, Bóg zna i wie wszystko o mnie i o tobie. I On wie, jakie ma myśli o nas. To nie są myśli o niedoli. Być może są osoby dzisiaj, które czują się takimi wygnańcami z ogrodu Eden. Być może jesteś daleko od Boga i czujesz się zapomniany. Być może byłeś długo tym wygnańcem, ale Bóg chce sprowadzić ciebie z powrotem w to miejsce błogosławieństwa, którym dzisiaj jest Kościół, którym dzisiaj jest ten dom Boży, Kościół, bracia i siostry, po który Jezus przyjdzie. Po który Jezus przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. Czasami człowiek może odejść i wyjść z Bożego planu, tak jak uczynili to Judejczycy, i też popaść w pewną niedolę, w pewną niewolę grzechu, ale i znosić pewne konsekwencje również tego grzechu. Ale Bóg nie chce, aby tak było. Bóg nie chce, aby ktokolwiek dalej trwał w takim stanie. I Słowo Boże mówi nam dzisiaj: ja wiem, jakie mam myśli o was. I to nie są myśli o niedoli, ale to są myśli o pokoju, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bo Bóg nasz jest Bogiem łaskawym, jest Bogiem dobrym, jest Bogiem litościwym, który pochyla się nad nami, który przyszedł na ten świat, na tę ziemię, aby szukać wszystkich, którzy zginęli, którzy czują się wygnańcami, którzy czują się odtrąceni, bezużyteczni, którzy mają strach, lęk przed śmiercią, którzy mają pustkę w swoim sercu, a może i do tych, którzy się pogubili gdzieś, odeszli z tego Bożego planu, odeszli gdzieś na swoją drogę, skręcili, zboczyli i są u tego króla babilońskiego w niewoli. Pan chce sprowadzić. Bóg chce sprowadzić. Bóg nie chce, aby ktokolwiek pozostał w tym ciemnym miejscu i Bóg nie chce, aby ktokolwiek był z dala od Niego, ale Jego ręce, tak jak słyszeliśmy, szeroko są rozpostarte na krzyżu. To jest ten gest niewinności, gest jakby całkowitego, dobrowolnego poddania się pod wolę Ojca, ale również gest przyjęcia nas wszystkich poprzez krzyż, bracia i siostry, możemy wrócić. Poprzez ofiarę Jezusa, nie Twoje i moje zasługi, nie to, że jesteś dobrym człowiekiem, nie to, że potrafisz dobrze czynić. Oczywiście do tego Bóg wszystkich nas powołuje i przeznacza, ale my wiemy, że tylko i wyłącznie przez to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty, przez to, że On umarł za grzechy nasze, za wszystkie grzechy nasze, za te najgorsze grzechy nasze. My możemy myśleć teraz, no dobrze, z tym i z tym, no to ja się zgodzę, ale jakiś tam jest taki straszny grzech, który mnie obciąża i ja nie mogę sobie tego wybaczyć. A Biblia mówi, jeśli serce by cię obciążało, twoje serce i twoje sumienie, to Bóg jest większy niż twoje serce, większy. Jego miłość jest większa niż twoje sumienie i twoje serce. Bóg wie wszystko i zna wszystko. I Jego dobroć, Jego miłość jest o wiele większa. A więc Pan chce wybaczać, Pan chce błogosławić i póki co, bracia i siostry, jest czas łaski w Jezusie Chrystusie i ten czas łaski trwa. Powstańmy, aby oddać Bogu chwałę. Ja poproszę o pieśń, byśmy mogli zaśpiewać pieśń uwielbienia. I chciałem zaprosić wszystkich tych, którzy potrzebują odnowy, którzy potrzebują pociechy, podniesienia, którzy potrzebują Bożego rozwiązania. Być może oczekujesz na coś już długo i to się nie wypełnia. Być może jest jakaś trudna sytuacja w twoim życiu. Pan cię podźwignie, Pan cię podniesie. Ja nie wiem, czy Bóg odpowie dzisiaj, czy odpowie jutro. Nie wiem, Bóg to wie, ale jedno wiem, że kiedy do Niego się zbliżamy, tak jak słyszeliśmy, odbieramy też coś od Niego. Odbieramy też coś od Pana i Pan wtedy objawia swoją wielką moc, swoją wielką miłość i On może nas nosić na swoich ramionach, jak dobry pasterz nosi swoje owce.